Zastanawiałam się, jak nazwałabym te dwa rozdziały i pomyślałam sobie, że dla mnie jest to taki komplet Bożego Miłosierdzia, bo inaczej dobra nowina o naszym zbawieniu. Kiedy je czytałam, to właściwie taka pierwsza myśl, która mi właściwie cały czas towarzyszyła, to takie właściwie, co się dzieje? Kiedy spojrzymy na rozdział 21, na jego końcówkę, co prawda, tak jak już wcześniej było mówione, ta atmosfera wokół Jezusa wyzniała, to jednak on się kończy. Wcześniej rano cały lud przychodzi do niego, aby go słuchać świętymi. No, brzmi dobrze, tak dość optymistycznie. Natomiast czytając rozdział 22 i 23, właściwie cały czas bardziej chodziły mi te słowa psalmu, które są w wielu momentach w Piśmie Świętym powtarzane. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. Naprawdę takie poczucie, że nie ma ani jednego, co dobrze czyni. Tak jakby te rozdziały mówią o panowaniu zła, ciemności. Tak się zaczęłam zastanawiać właściwie, dlaczego ten obraz jest aż taki czarny. Dlaczego to zło wydaje się kompletnie zapanować wtedy nad światem, nad Jerozolimą. I takie myśli, które mi przyszły do głowy, to że jeżeli nie mam świadomości swojego grzechu, jeżeli idę do spowiedzi dlatego, że trzeba, bo podjęłam takie zobowiązanie w credo, bo jestem porządnym chrześcijaninem, to tak naprawdę nie doceniam ofiary Jezusa. Tak naprawdę tak jakby trochę Jezus umarł dla mnie za darmo, jakby niepotrzebnie. Że tylko takie, może czasem nawet bardzo mocne doświadczenie zła, którym krzywdzę drugiego człowieka, niewierności Jezusowi, umożliwia mi szczery żal za grzechy i otwiera mnie na dar Bożego Miłosierdzia, na dar przebaczenia, w końcu na dar zbawienia. I może to te rozdziały tak naprawdę są dlatego takie czarne, że one pokazują prawdę o nas. Że naprawdę jesteśmy zdolni do każdego grzechu. Może jest to dla nas też taka zachęta do rachunku sumienia. Ile z tego, co wydarzyło się wtedy, jest też moim udziałem. Ile z tego jest we mnie? Jakoś miałam wrażenie, że Łukasz, prowadząc nas przez te rozdziały, to zachęca nas do takiego rachunku sumienia, do zobaczenia moich grzechów, tych grzechów, które bardzo mnie bolą, dlatego że może czasami burzą jakiś obraz, mój obraz siebie, może też burzą mój obraz przed innymi, ale może one Boga tak wcale bardzo nie bolą. I zobaczenia też takich, które bardzo bolą Pana Boga, ale my może nawet czasami ich nawet nie zauważamy. I tak sobie przeszłam trochę przez te, jakbyśmy to nazwali w IT, przypadki użycia, czyli te różne wydarzenia, które miały miejsce. Jak czytaliśmy u świętego Łukasza na samym początku, szatan przystąpił do kuszenia szatana na górze. Jak mu się to nie udało, odstąpił aż do czasu. I te rozdziały, tak się wydaje, że one są właśnie takim tym właśnie czasem, w którym szatan ponawia swoje kuszenie. I Jezus wychodzi z tego zwycięstwo, ale wydaje się, że jakby wszyscy inni po kolei się wysypują, ulegają. I tak naprawdę To też może jest takie nieprzypadkowe, że pierwsi, którzy się posypali, to apostołowie. To ci, którzy byli blisko Jezusa, byli z Nim, słuchali Go. Pierwszy z nimi był Judasz. Od tego się praktycznie zaczyna ten rozdział 22. Poszedł i umówił się, że im go wyda. Tak naprawdę Łukasza wcale nie widać, że to wynika z jego jakiejś chęci dorobienia się. Właściwie kasa jest dopiero później. I właściwie nie wiemy, co spowodowało, że zdecydował się na coś takiego. Że uległ tej pokusie szatana, że przestał ufać Jezusowi, pojawiła się w nim może jakaś podejrzliwość w stosunku do Jezusa, może działania Jezusa nie pasowały do jego wyobrażeń. To, co robi Judasz, to nie rozmawia o tym z Jezusem, ale idzie do tych, którzy potwierdzą jego myślenie. Inni uczniowie toczą spór o to, kto z nich jest ważniejszy. W tym takim dbaniu o własną pozycję, o to, kto jest ważniejszy, kto nie, w ogóle nie słyszą Jezusa, nie słyszą tak ważnych słów, że On pragnie z nimi przeżyć tą Paschę, zanim będzie cierpiał, że to jest Jego krew, to jest Jego ciało, zanim wydane. Oni tego nie słyszą, są tak skupieni na sobie. Szymon, zawsze mnie jakoś tutaj ten kawałek tak poruszał, że Jezus mówi do Szymona, a kiedy się nawrócisz, umacniaj Twoich braci. Mówi to do Szymona, który no naprawdę już oddany był Jezusowi całym sercem. Szedł za Jezusem jak w dym. Miał to olśnienie, że Jezus jest Mesjaszem. I do niego Jezus mówi, że on ma się dopiero nawrócić. A potem Szymon zapiera się Jezusa i gorzko płacze. Może to potrzebne było Szymonowi to doświadczenie, że o własnych siłach upadnie, że bez Jezusa upadnie. Kiedy Szymon gorzko zapłakał, to właściwie nie wiadomo, czy zapłakał dlatego, że runął jego obraz siebie, czy dlatego, że zaparł się Jezusa. Ale ważne, że jakby w tym wszystkim, w tym doświadczeniu się nie wycofał, że nie powiedział, nie, ja już się do niczego nie nadaję. On dalej jakby był z innymi apostołami i całe swoje życie później oddał Jezusowi. Uczniowie Getsemani został śpiący ze smutku. Tak naprawdę nie do końca wiemy, czy to chodziło właśnie o ich zmęczenie, czy właśnie smutek, beznadzieja powodują, że popadamy w jakąś apatię, zniechęcenie, zmęczenie. To jest właśnie też czas pokusy, trzeba czynności, aby, bo inaczej jakby przestajemy trwać przy Jezusie. Od apostołów to pokusy i to uleganie różnym pokusom idzie dalej. Piłat, który wie, że Jezus jest niewinny, a jednak wydaje go na śmierć. Herod, który na widok Jezusa ucieszył się, spodziewał się, że Jezus uczyni wiele cudów, miał wiele pytań, ale kiedy Jezus nie dokonuje cudu, kiedy nie odpowiada na żadne jego pytania, to Herod się obraża. To okazuje mu pogardę. Łukasz pokazuje też lud wołający u krzyżu. I u innych ewangelistów oni dodają zawsze, że kapłani podburzyli lud. A tu Łukasz omija tę stawkę. Nie? Tak jakby nieważne, czy ktoś się do tego nakłonił, zainspirował. Twoje słowa, twoje decyzje to jest twoja odpowiedzialność. Dalej widzimy właśnie nauczycieli pisma, którzy nie są w stanie przyjąć Jezusa. Oni mają swoją wykładnię, oni wiedzą, co jest dobre. Ośmieszają Jezusa. I to zdanie, które pojawia się już tutaj kilkakrotnie, jeżeli jesteś Mesjaszem, jeżeli jesteś królem, to oczywiście przypomina nam to kuszenie szatana, ale czy nie przypomina nam to też czasem naszych modlitw, kiedy mówimy, jeśli mnie kochasz, to jeśli jesteś taki wszechmocny, to może to tak samo w tym momencie ulegamy tym samym pokusom szatana. Widać, że to uderzanie w Jezusa, to uleganie pokusom rozchodzi się to dalej przez właśnie lud żydowski, do pogan, do żołnierzy rzymskich i w końcu nawet do jednego ze złoczyńców, którzy siedzą, którzy zostali powieszeni koło Jezusa. Wybaw siebie i nas. Takie instrumentalne traktowanie Jezusa. I widzimy Jezusa, który jest zdradzony i opuszczony, wydany przez uczniów, wyśmiany przez swój naród. Widzimy jakby to zło tak jakby wręcz gęstniało. Jakby w tym kulminacyjnych momentach już tak jakby wszyscy tam szydzili, wyśmiewali. A Jezus w tym czasie mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dla mnie, wiecie, to jest najbardziej poruszające zdanie Ewangelii Świętego Łukasza. Ja bym nawet chyba najważniejsze zdanie Ewangelii Świętego Łukasza. Najbardziej Jezus, który wśród tego całego motłochu, który wrzeszczy, krzyżuj, który się naśmiewa, cały czas modli się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Aż dziwi mnie, że to zdanie jest tak rzadko cytowane, kiedy mówimy o Męce Pańskiej. Jezus woła właśnie nad tym ludem, który wrzeszczy, krzyżuj go, nad wyśmiewającymi, szydącymi, nad bezwolnym Piłatem, nad tymi wszystkimi, którzy żyli przed nim, po nim i nad każdym z nas. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest jakby ta modlitwa Jezusa obejmuje każdego z nas, każdy nasz grzech. Jezus w tym momencie bierze na siebie każdą ludzką niegodziwość. Ale te słowa nie robią na nikim wrażenia. Być może nie robią również tego wrażenia na nas. To zło dzieje się dalej. Wokół Jezusa dalej trwa to wyśmiewanie. Ludzi, którzy słyszą Jezusa, którzy widzą Jego i nie są świadomi, że to jest dla nich czas łaski. Ale jest tylko jeden człowiek, którego te słowa wydaje się poruszają. Pierwszy, który się nawraca, właśnie można powiedzieć jedyny, który się w tym momencie nawraca. Pierwszy chrześcijanin. Jest nim kryminalista. Taką mamy przeszłość i to też moim zdaniem jest dobra nowina. Bardzo pocieszające. On jako jedyny jest w stanie spojrzeć na siebie w prawdzie. Widzi swój grzech. Przyznaje, że słusznie ponosi taką okropną karę i widzi też głębszy sens męki i śmierci Jezusa. On nie domaga się ujrzenia w cierpieniu, zdjęcia z krzyża, ale wierzy w nadejście Królestwa Bożego i wierzy, że jedyną szansą dla niego jest stawiennictwo Jezusa. I jako jedyny słyszy od Jezusa: dziś będziesz ze mną w raju. Dziś będziesz ze mną. To komunia, to dzielenie tego samego przeznaczenia, to bycie z Bogiem. A mnie to takie bardzo aż wzruszające wydaje się. Człowiek, który doświadczył wielkiego zła, który to wielkie zło czyni, słyszy obietnicę Jezusa. Wydawałoby się, że wszystko jest właśnie tą ciemnością, ale następuje moment śmierci Jezusa. I ta, wydaje się, że ta moment śmierci Jezusa tak naprawdę zmienia wszystko. Jest obraz zasłony, która rozdziela się na pół. Zasłona parachet to rozdzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. Przed tą zasłonę mógł raz w roku przejść jeden z kapłanów, mógł to zrobić tylko raz w życiu. A teraz w momencie śmierci Jezusa ta zasłona staje się niepotrzebna. Bóg daje każdemu z nas dostęp do obcowania z Nim. Zarówno w niebie, ale też tu na ziemi. Każdy z nas jest zaproszony do spotkania z Nim w każdym czasie. Ale może jeszcze bardziej ta śmierć Jezusa pokazuje tą zmianę. Przed śmiercią właściwie była jedna wielka ciemność, jeden wielki grzech. W momencie, kiedy Jezus umiera, zmienia się wszystko. Zobaczcie, co się dzieje. Wygląda na to, że jakby tam pojawia się już samo dobro. Poczynając od poganina, ucznika, setnika, który chwali Boga i mówi: naprawdę ten człowiek był sprawiedliwy. Lud, który przed chwilą wrzeszczał: krzyżuj, wraca, bijąc się w piersi. Wydawałoby się, że cały Sanhedryn właściwie tylko knuł przeciwko Jezusowi. Okazuje się, że również wśród nich był człowiek, który sprzeciwiał się ich decyzjom. Był dobry człowiek, który zatroszczył się o to o pochowanie doczesnych szczętów Jezusa. Dobro zwycięża. Pamiętamy to właściwie, uczniów gubimy w rozdziale 22, potem ich zupełnie nie widać. Nawalili. Ale okazuje się, że były kobiety. Były kobiety, które towarzyszyły Jezusowi od samego początku pewnie. Ale nie głosiły katechez, nie dokonywały cudów. Nie były tak bardzo blisko, nie były tymi wybranymi. Ale były przy Jezusie, przy Jego krzyżu. Pragnęły chociaż zatroszczyć się o te Jego szczątki. I wydaje mi się, że to jest takie dla mnie najważniejsze przesłanie tych rozdziałów, że tam, gdzie nawet wydaje nam się, że jest ciemność, że jest tylko grzech, to śmierć Chrystusa daje nadzieję na dobro, że to dobro się pojawia, że ono będzie coraz bardziej rosło. I takim kolejnym zdaniem, które wydaje mi się w tej Ewangelii jest bardzo ważne, to wtedy, kiedy Jezus umierał na krzyżu, lud stał i patrzył. To dla mnie taka zachęta Łukasza do tego, żebyśmy nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy, kiedy wydaje nam się, że dobro, że zło zwycięża, że po prostu dzieje się jakiś kataklizm, wpatrywali się w Chrystusa ukrzyżowanego, bo wtedy on będzie w stanie przemienić nasze serca.